Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Rozpoczynamy nasze piątkowe spotkanie w audycji Szukając Słowa Bożego. To audycja, która jest rozważaniem czytań najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 30. niedziela zwykła. Rozważane przez nas czytania i to Słowo Boże, które usłyszymy w czasie niedzielnej Eucharystii, to pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 7 do 9. Następnie drugie czytanie z listu do Hebrajczyków, rozdział 5, wersety od 1 do 6 oraz Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10, wersety 46 do 52. Tak więc księga proroka Jeremiasza, 31 rozdział, wersety od 7 do 9, list do Hebrajczyków, wersety od 1 do 6 w rozdziale 5 i Ewangelia według świętego Marka, rozdział 10, werset od 46 do 52. Nasze biblijne zamyślenie poprowadzi ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Witając bardzo gorąco serdecznie księdza doktora Marka, jak również wszystkich radiosłuchaczy, zapraszam do wspólnej modlitwy i przywoływania potrzebnych dla nas darów Ducha Świętego.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. W tej aklamacji przed Ewangelią święty Paweł z drugiego listu do Tymoteusza wskazuje na zasadniczy cel misji posłannictwa Chrystusa, Bożego Syna. Owym posłannictwem Jezusa jest rzucenie światła, które umożliwia nam widzenie wielu spraw w świetle Ewangelii, w jej kontekście. Tym, co jakby zatrzymuje działanie Boga w naszym życiu, jest granica naszego zaufania do Niego. Stawiamy ją najczęściej tam, gdzie doświadczenie uznaje jakieś działanie za niemożliwe do przeprowadzenia. W postawie Bartymeusza ujęło Jezusa to, że gdy nakazano mu milczeć, tłum nakazał mu milczeć. On wołał jeszcze głośniej: Synu Dawida, Jezusie, ulituj się nade mną. Można by rzec, każda Eucharystia jest przecież dziękczynieniem. Słowo greckie eucharistein to dziękczynienie, dziękowanie Bogu. Jest wołaniem człowieka składanym Bogu. Wreszcie Eucharystia jest niezwykłym spotkaniem z Chrystusem, w którym mamy pełne prawo wołać poprzez modlitwę, aklamację, nawet wbrew nadziei, o cud patrzenia z wiarą, Rabbuni, nauczycielu, żebym przejrzał. Wiara to wielka siła przebicia, która decyduje o ziemskich losach człowieka. Często pyta młodzież, co jest celem waszego życia? I często młodzi ludzie nie potrafią odpowiedzieć. Dlatego też celem człowieka jest niebiańska ojczyzna. W trudnościach przegrywają ci, którzy nie wierzą, którzy opuszczają ręce i nie widzą perspektywy życia. Wszystkie wielkie dzieła na tej ziemi są zbudowane właśnie na wierze. Wiemy dobrze, że sportowiec musi wierzyć w zwycięstwo. Matka samotnie wychowująca dziecko w możliwość wychowania dzieci, lekarz w szansę wyleczenia pacjenta. Ta wiara czyni cuda. Nie ma nic smutniejszego, jak spotkać człowieka niewierzącego, a właściwie ludzi niewierzących, całe tłumy, którzy nie wierzą w możliwość zmiany swojej sytuacji. Taka niewiara jest szczególną chorobą, jest chorobą śmiertelną i bardzo zaraźliwą. Wtedy, gdy wyczerpują się ludzkie możliwości, zostaje wiara w tę jedną, w Boga. W Boga, który jest wszechmocny, który wszystko właściwie może. Dlatego też, wsłuchując się w głos samego Boga, mówiącego do nas w dzisiejszych czytaniach, rozważmy jako motto: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, spraw, abym przejrzał, bo jestem ślepy. Jestem ślepy na piękno stworzonego przez Ciebie świata. Jestem ślepy na potrzeby i biedę drugiego, żyjącego obok mnie człowieka. Jestem ślepy na własne grzechy, nałogi i moją nędzę, które od lat mnie rujnują. Jestem ślepy na moją chorobę i kalectwo, a nade wszystko jestem ślepy na Twoją do mnie miłość. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Spraw, abym przejrzał, bo jestem ślepy. I tylko Ty możesz mnie uzdrowić. Tylko Ty możesz przywrócić wzrok, sprawić, że zobaczę to, co najważniejsze w moim życiu. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan Bóg. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi, dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród nich pociecha, którą sprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody, równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza, tak zwany list do wygnańców powracających z Babilonu, przenosi nas w trudne dla Izraela czasy, gdy niebezpieczeństwem dla Izraelitów było państwo babilońskie, którego władca Nabuchodonozor albo Nabukadnezar IV czekał tylko na odpowiednią chwilę, by podbić ich kraj. Prorok Jeremiasz widzi przyczynę niebezpieczeństwa w niewierności narodu wobec Bożego prawa i nawołuje naród do przemiany postępowania poprzez tak zwane formuły prorockie i czynności symboliczne. Wzywa do uznania, że Boże prawo jest święte. Nie należy go przekraczać, ale należy je szanować. Jednak nie usłuchano przestrogi Jeremiasza. Nawet go prześladowano. Wrzucono do studni bez wody. I stało się najgorsze. Przyszli Babilończycy. Spustoszyli ziemię Izraela. Zniszczyli świątynię jerozolimską, która była symbolem tożsamości Izraela. A lud Babilończycy uprowadzili do swojego kraju. Nawet króla Sedecjasza, oślepiona, wcześniej wymordowano na jego oczach całą jego rodzinę. Na wygnaniu prorok pociesza Izraelitów. Jeśli zwrócę się do Boga szczerym sercem, niewola się skończy i będą się cieszyć wolnością. Radość, jaką przeżywali Izraelici, wracając do swojej ziemi, opisuje psalmista, którego głos rozbrzmiewa niczym dzwon. W czytaniu pojawia się tutaj motyw wody, który pojawi się w księdze proroka Ezechiela, i drogi. Droga w Piśmie Świętym Starego Testamentu to jakby nowe przejście. Najpierw Izrael przechodził przez wodę, wychodząc z niewoli egipskiej. I właśnie woda to obfitość Bożej łaski. Prosta droga to droga, która wiedzie ku Bogu, ku Jego prawu. W kontekście tego fragmentu księgi proroka Jeremiasza spójrzmy teraz na naszą codzienną rzeczywistość. Wiele należy uczynić, żeby było lepiej. Należy albo trzeba nam zwrócić się do Jezusa jak niewidomy Bartymeusz, jak Izrael, który wołał do swego Boga. Bartymeusz wiedział, że jedynie Jezus może mu pomóc, dlatego zwrócił się do Pana z pełną nadziei, pokorną prośbą i został wysłuchany. Zanim jednak poprosimy Jezusa o pomoc, zastanówmy się, co musimy zmienić w naszym postępowaniu, w naszym stosunku do Bożych przykazań, do nauki Jezusa, aby otworzyć swoje serce na Jego łaskę, aby moje serce stało się dla Niego mieszkaniem. Z listu do Hebrajczyków. Każdy kapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powinien, jak za lud, tak i za samego siebie, składać ofiary za grzechy. I nikt sam z siebie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron, podobnie i Chrystus, nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Tak jak Izrael po niewoli babilońskiej nie zostaje sam, tak Bóg w swojej ogromnej litości i miłości do człowieka posyła swoich kapłanów. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków porusza temat kapłaństwa, a w szczególności kapłaństwa Chrystusa. Chrystus jest bowiem najwyższym i wiecznym kapłanem z woli Ojca, który udzielił mu tej godności, ustanawiając go pośrednikiem między sobą a ludźmi. Nie można dojść do Boga, nie przechodząc przez ten pomost, bo kapłan to pomos, pomost, pons pontifex, pomost łączący niebo z ziemią, człowieka z Bogiem. Nie można dojść do Boga przez główną drogę, można dojść tylko przez tą główną drogę, jaką jest Chrystus. Nie można żyć wiarą niezależnie od Niego. On bowiem, jak mówi list do Hebrajczyków, w wierze nam przewodzi i ją wydoskonala. Mamy to w 12 rozdziale, wersie drugim. Źródłem i pokarmem dla wiary jest słowo Jezusa. Ono oświeca świat i daje, jak mówi święty Jan w 8 rozdziale, światło życia. I wreszcie jest to Eucharystia, w której Chrystus daje się jako pokarm wzmacniający i oświecający swoje ciało niepokalane za zbawienie ludzi. Każde sprawowanie Eucharystii jest tajemnicą wiary. W niej wierzący, każdy z nas spotyka Jezusa, kapłana i ofiarę, która go posila i prowadzi do Ojca. Tak jak w Starym Testamencie arcykapłan składał ofiarę za lud ze zwierząt, był ofiarnikiem, tak w przypadku Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, arcykapłan Jezus Chrystus jest ofiarnikiem i ofiarą przebłagalną, złożoną poza świątynią jerozolimską. Autor listu do Hebrajczyków przypomina, iż godności kapłańskiej nikt sam sobie nie bierze, tak mówi tekst grecki, lecz ten, kto jest powołany przez Boga, jak Aaron, brat Mojżesza. To w odpowiedzi na to wezwanie ukryta jest tajemnica szczęśliwego kapłaństwa. Ten, kto zostaje kapłanem nie dlatego, że sam chce nim być, nie dlatego, że inni sobie tego życzą, lecz dlatego, że chce tego Bóg, pozostanie do jego dyspozycji. Jeśli o tym zapomni, unieszczęśliwi siebie i wielu z tych, którym będzie przewodził. Tożsamość kapłańskiego życia, powołania, wymaga szczególnej radości, która płynie ze zgody na Boże wołanie, na Bożą niewolę, na zatrudnienie, mówiąc językiem współczesnym, w firmie Bożego zbawienia. Kapłan musi być wyłącznie Chrystusowy. Nie można mówić, że kapłan pochodzi z Niemiec, z Polski, z Rosji, z Czech. Kapłan jest Chrystusowy. Nie może się zgodzić kapłan na żadne pomijanie przepisów obowiązujących w firmie Bożego zbawienia. Bo wówczas jego posługa z jego winy okaże się nieważna i przez Boga nie zostanie uznana. Ponieważ chodzi o odpowiedzialność za wieczne losy człowieka, który jest powierzony kapłanowi, dramat pełnienia przez kapłana woli ludzi, a nie Boga, będzie brzemienny w następstwa. Problem jest bardzo poważny. Każdy kapłan, mówi list do Hebrajczyków, z ludzi wzięty, dokładnie w tekście greckim, z ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Słabości i tendencje społeczeństwa są zawsze w pełni obecne i widoczne w szeregach jego kapłanów. Oni się z tego społeczeństwa wywodzą. I pamiętam tutaj słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, do którego ludzie skierowali protest przeciwko swojemu proboszczowi i wtedy sługa Boży w odpowiedzi rzekł, że dajcie mi świętych synów z waszych rodzin, a ja dam wam świętych kapłanów. Rozumienie ludzi jest bardzo istotnym elementem kapłańskiego życia. Może on współczuć z nimi, i dokładnie list do Hebrajczyków mówi, ponieważ sam podlega słabościom, ale nie może się zgodzić na pełnienie ich woli, na dostosowanie bogactwa prawdy objawionej przez Boga do ludzkich, do ich wymagań. Kapłan został ustanowiony przez Boga do reprezentowania Jego na ziemi. I tu nie może być żadnego kompromisu. On jest tylko pracownikiem Boga. Ilekroć nie spełni dokładnie wymagań, jakie stawia Bóg, tyle razy naraża na stratę siebie i innych, sobie powierzonych. Kapłan musi bardzo jasno określić wymagania stawiane przez Boga, które mają na celu wieczne dobro człowieka. Jeśli tego kapłan nie uczyni, sami ludzie zaczną go lekceważyć i także zaczną lekceważyć Boga, którego on reprezentuje. To właśnie w tym tkwi w wielkiej mierze główny powód kryzysu kapłańskiego powołania. Tam, gdzie nie ma wymagań, ludzie szukający wartości nie przyjdą. Sługa Boży Jan Paweł II często mawiał, musicie od siebie wymagać, nawet wtedy, gdyby inni od was tego nie wymagali. Drugi powód jest jeszcze ważniejszy. Kapłan, chcąc zapalić innych, sam musi płonąć Bożym ogniem, jak Eliasz w Starym Testamencie. Sam kapłan, jak prorok, powinien posyłać słowo, to shilachti esz, czyli ta formuła prorocka, słowa jako ognia. Sam kapłan winien żyć Bogiem, który go powołał do pracy w swojej winnicy. Sam kapłan winien tego zbawienia doświadczyć i żar swego serca przekazywać drugiemu człowiekowi, który staje na jego drodze życiowej. Tego od nas, kapłanów, oczekuje dziś wielu ludzi zagubionych, tak jak Bartymeusz, o którym będzie mowa. Tak jak zagubiony wołający o pomoc. z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, abym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Żeby dobrze zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii i wyciągnąć z niej praktyczne wnioski dla naszego życia, dla naszej codzienności, warto wczuć się w postać i sytuację owego wołającego, Bartymeusza. Każdy z nas z pozycji człowieka zadowolonego z życia, sytego, zdrowego, pewnego siebie, tak do końca nie może zrozumieć tego bartymeuszowego wołania, tego krzyku modlitwy i wiary: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Niczym modlitwa litanijna: Kyrie eleison, eleison, zmiłuj się. Bartymeusz był pozbawiony wszystkiego, najpierw wzroku, potem środków do życia, wreszcie ludzkiej życzliwości. Skazany był na ciemność, żebraninę i ludzkie drwiny bądź litość. Kto wie, może wielu z nas dostrzeże pewne podobieństwa między Bartymeuszem a swoją własną życiową sytuacją. Jak wielu z nas żyje w wewnętrznych ciemnościach, skołowania, sprzecznymi ideologiami, reklamą, fałszem bądź tak zwanymi półprawdami, zaślepienia grzechem, rozpaczą, nienawiścią, pożądaniem. To skołowanie i zaślepienie powoduje, że stajemy się niezdolni do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, nie potrafimy podjąć normalnych życiowych decyzji. Przejawia się to w bierności, bezrobociu, zamykaniu się w sobie, w rozmaitych ucieczkach, w alkohol, seks, narkotyki. Dość dobrym obrazem takiej postawy jest bezczynne siedzenie przy drodze swego życia. Tylko różnica między mną a Bartymeuszem jest taka, że on wołał: Jezusie, ulituj się nade mną, a ja siedzę bezczynnie. Nic dziwnego, że ta bierność skazuje nas na żebraninę. Zamiast samemu decydować o sobie, jesteśmy zdani na innych, na to, co nam dadzą ludzie. I tak się po prostu przyzwyczajamy. Nie stać więc nas na samodzielne myślenie, opinie, poglądy, decyzje. Ktoś to robi za nas, tak jak w partii. Partia myśli za nas, a my to przyjmujemy, bo nie stać nas na samodzielność. Kto wie, czy sytuacja Bartymeuszów XXI wieku nie jest trudniejsza od tej sprzed 2000 lat. Czy wobec tego nie mamy wyjścia i jesteśmy skazani na taką marną wegetację? Nie. Jeżeli tylko potrafimy, tak jak Bartymeusz, wykorzystać swoją życiową szansę, a Jezus taką szansę daje nam każdego dnia, i tą szansą jest właśnie Chrystus, brzmi to dość ogólnikowo, tak jak w reklamie, jak reklamowany slogan, ale zobaczmy więc, co się za tym hałasem kryje. W swojej beznadziejnej sytuacji Bartymeusz usłyszał pewnego dnia, że w pobliżu przechodzi Chrystus, nauczyciel z Nazaretu. Musiał już o nim wcześniej słyszeć, a teraz nadzieje stały się konkretne, realne. Zaczął z całych swoich sił krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wyobraźmy sobie, że zabłądziliśmy w górach w czasie śnieżycy i wzywamy pomoc. Do tego, czy nas ktoś usłyszy, od tego, czy nas ktoś usłyszy, zależy całe nasze życie. Właśnie tak należy się modlić, z taką nadzieją i z taką determinacją, jakby od tego zależało nasze życie. Modlitwa to Bartymeuszowe wołanie. Tak właśnie zaczął krzyczeć Bartymeusz, bo od tego faktycznie zależało jego życie. Było to zarazem wyznanie wiary w Jezusa, Mesjasza, Jezusie, Joszua, Bóg zbawia, Syn Dawida pochodzący z rodu Dawidowego i Mesjasza. Nie wszystkim takie głośne wyznanie wiary przypadło do gustu. Może naruszało ich głębokie poczucie tolerancji. Dziś to mamy. Może stanowiło wyrzut sumienia z powodu własnej słabej wiary. Może obawiali się konfrontacji wiary z rzeczywistością. Woleli, aby Bartymeusz milczał. My też chcemy, żeby ci, którzy wierzą, milczeli. W tym względzie do dziś nic się nie zmieniło. Publiczne przyznawanie się do wiary jest nadal niemile widziane. I to zarówno przez niewierzących, jak i tych, którzy uważają się za wierzących. Wiarę, czyli ten krzyk mojej wiary, mojego świadectwa, zamknąć w zakrystii. Oczywiście, że można sobie wierzyć, ale po co przesadzać? Po co zaraz wszyscy mają o tym wiedzieć? Ewangeliczna scena uzdrowienia niewidomego żebraka Bartymeusza mówi o potędze wiary. Jego silne wołanie: Synu Dawida, ulituj się nade mną, zostało przez Jezusa przyjęte jako wyznanie wiary. Twoja wiara cię uzdrowiła. Tak było przy wielu uzdrowieniach. Synoptycy, kiedy przedstawiają Jezusa uzdrawiającego, a jest to ukazane w postaci aorystu, kiedy twoja wiara cię uzdrowiła, to w tym momencie jest użyty czas zwany w Grece aorystem, czyli w tej chwili Jezus go uzdrowił i z tej choroby duchowej, i z tej fizycznej. W jak beznadziejnej sytuacji, sądząc po ludzku, znajdował się ten niewidomy żebrak, a nawet z niej jego wiara znalazła możliwość wyjścia z takiej sytuacji. Bartymeusz wierzył w cud i cudu doświadczył. Gdybyśmy potrafili uwierzyć, jak on uwierzył. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że wcale nie trzeba walczyć z wiarą religijną, by zniszczyć jej twórcze działanie. Wystarczy jedno – osłabić w ludziach wiarę w możliwość zmiany sytuacji na lepsze. Nie dać komuś nadziei, bo u świętego Pawła właśnie pistis, wiara, i elpis, czyli nadzieja – jest używana zamienna. Wiara jest nadzieją i nadzieja jest wiarą. I dlatego też wmówić w tym człowieku, że nic nie da się zmienić. I wtedy ci ludzie stają się słabi, zaczynają chorować na brak wiary. Mogą jeszcze chodzić do kościoła, mówić pacierze, ale nie są już w stanie niczego dokonać. Zniszczono w nich siłę przebicia. Jest to perfidna metoda zniewalania człowieka, tak często stosowana w dzisiejszym świecie. Okazuje się, że można być niewidomym i można być żebrakiem, a wierząc, przebić się przez te wielkie ograniczenia. Można nie tylko uśmiechnąć się do życia, lecz i dokonać wielkich dzieł. Bóg potrzebuje ludzi, którzy wierzą w możliwość budowania lepszego świata. Ludzi bez bielma na oczach. O odważnym spojrzeniu w przyszłość i bez żebrania, które ubliża godności człowieka. Z takimi ludźmi Jezus pragnie współpracować. Jezus doskonale wie, że oni nie zmarnują Jego łaski. Oni potrafią wykorzystać ją twórczo. Człowiek wierzący to człowiek twórczy. Wiara to twórczość. Bez niej ani człowiek nie urośnie, ani nie dokona żadnych wielkich dzieł. Wiara to twórczość i dlatego ma tak wielu przeciwników. Dlatego nie jest dziś modna.
Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 56 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej, telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady kierunkowy do Torunia 011 48 56 i dwa numery telefonów na antenę sieci w rodzinie dla posiadaczy telefonów sieci w rodzinie bezpłatne 720 100 100 oraz 720 100 200. Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna Wschodnia Polska. Bardzo chciałam podziękować za tę głęboką analizę Słowa Bożego. Tak króciutko mnie ujęło słowo rabbuni. Zawołanie biednego, niewidomego żebraka, który już miał na pewno dosyć tej sytuacji, dokonał Jezus przez jego wiarę wielkiego cudu, przejrzenia, zobaczył Jezusa fizycznego, a skojarzyło mi się przez to słowo rabuni, mój mistrzu, ze słowem Marii Magdaleny, która też po tej Golgocie, po tej płakała przy grobie, przerażona, co z z ciałem Jezusa i usłyszała Mario i oczywiście pierwsze słowo rabunia, więc ta przeogromna radość spotkania swego mistrza, który żyje, prawda, jako zmartwychwstały. I teraz sprawa mojej wiary, no i jako Chrystus zmartwychwstały przychodzący w Eucharystii poprzez kapłanów. Tak trudno nieraz wierzyć do końca, że w każdym namaszczonym kapłanie przychodzi, przemawia Jezus zmartwychwstał. Na razie tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna, Zachodniopomorskie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze Słowo Boże i za dzisiejszą audycję. I chciałabym podzielić się właśnie tym, że te słowa Pana Jezusa skierowane do człowieka wołającego i w ogóle jego zawołanie właśnie Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, są bardzo bliskie mojemu sercu, dlatego że często zdarzało się na przykład po kilku nieprzestanych nocach, kiedy dziecko było chore, leżało z gorączką lub w różnych takich trudnych sytuacjach życiowych, na takich zakrętach, właśnie wtedy na myśl przychodziły mi te słowa Ewangelii. I tak właśnie z całego serca wołałam do Pana. To nie znaczy, że On na przykład uleczył od razu moje dziecko, że było zdrowe, że na przykład ja byłam zdrowa, czy sytuacja się wyprostowała, ale muszę powiedzieć, że odzyskiwałam taki pokój serca i taką pewność, że Pan jest wtedy zawsze ze mną i tak mi przypominało i uspokajało mnie właśnie, że właśnie w tych trudnych momentach On jest zawsze ze mną. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Droga Pani Joanno, ja tylko chciałbym tutaj dopowiedzieć, tak jak przeżywamy obecnie czas modlitwy różańcowej, październikowej i przez pryzmat oczu Maryi patrzymy na życie Jezusa, tak w Kościele Wschodnim właśnie odmawiana jest modlitwa Jezusowa właśnie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną. To wołanie, tak jak my odmawiamy zdrowaś Maryjo, tą piękną modlitwę, tak w Kościele Wschodnim nasi bracia odmawiają właśnie tą modlitwę Jezusową właśnie. Panie Jezu, tak jak Bartymeusz, Panie Jezu, ulituj się nade mną. Dokładnie, zmiłuj się nade mną. Dziękuję.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Ale szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Kto do nas telefonuje?
Janusz z południowej Polski.
Prosimy.
Ja chciałem na temat tej pięknej nauki, tej pięknej perykopy o Bartymeuszu zwrócić na jedną jeszcze rzecz uwagę, którą ksiądz może nie podniósł. Mianowicie ten Bartymeusz, który woła: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Tak chce, żeby odzyskać wzrok. I taka analogia może do naszej sytuacji, jaką my mamy, bo musimy odnieść to do siebie. My również może znajdujemy się w takich ciemnościach wiary, w ciemnościach grzechów, zagubieniu życiowym i chcemy do tego Boga się zbliżyć, chcemy do Niego, chcemy się nawrócić, chcemy odzyskać ten wzrok duchowy. Tymczasem nam ten tłum, tak jak Bartymuszowi, ten tłum wołał: nie przeszkadzaj, dlaczego, zostaw mistrza i tak dalej. Więc my również jesteśmy narażeni na ten tłum, który nas odciąga od Jezusa, a tym tłumem to jest telewizja, to są kolorowe pisma, to jest propaganda, to jest wszelkie zło, które nas atakuje, wszelkie złe media i wszelkie sytuacje, które są przeciwko nam. I oni to są właśnie ten tłum, który nam nie pozwala zbliżyć się do Jezusa. I musimy nieustannie wołać: Jezusie, ratuj nas. Nie patrzmy na to, nie, nie poddajmy się tej presji. I to wtedy jest szansa, żebyśmy odzyskali ten wzrok duchowy naszej wiary. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, panie Januszu. A ja chciałbym tylko też dopowiedzieć do tego wspaniałego świadectwa. Wiemy dobrze, jakie było życie świętego Augustyna przed jego nawróceniem, kim była jego matka, święta Monika, która modliła się o to, aby jej syn się nawrócił. Zresztą sam święty Augustyn w swoich wyznaniach, jest nazywany nawet Cyceronem chrześcijańskim, tutaj właśnie, kiedy zmarła jego matka, wyznał. I tutaj użył w tym wyznaniu taką metaforę oczu. Powiedział tak: niech sobie wszyscy myślą, co chcą, że teraz płaczę, ale płaczę za tą, którą straciłem teraz dla swoich oczu, a która modliła się o to, abym dla Twoich, Boże, oczu ożył. Ożyć dla Bożych oczu. Zmienić swoje życie. Przejrzeć. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Radio Maryja. Odbieramy kolejny telefon w naszej cotygodniowej piątkowej audycji, szukając Słowa Bożego. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam świadectwo wiary właśnie teraz.
Można? Można, tylko jeżeli to jest wpisane w dzisiejsze nasze spotkanie.
Oczywiście.
To bardzo proszę.
Tak.
Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się.
Barbara z Wielkopolski.
Prosimy, pani Barbara.
Chciałabym złożyć świadectwo wiary. Właśnie uwierzyć, to się zbawić. Jezus zbawia nadal. Bo akurat przed kilku laty miałam taką słabość, od której chciałam się uwolnić. I wiedziałam, że sama sobie nie pomogę i nikt z ludzi mi nie pomoże. I poszłam do kościoła, uklęknęłam przed Najświętszym Sakramentem i tak gorąco się modliłam. Boże, pomóż mi. Przecież tylko Ty możesz mi pomóc. Naprawdę długo nie czekałam, długo się nie modliłam i normalnie poczułam, jakby jakaś moc z góry spłynęła na mnie i poczułam się uwolniona od tej słabości. I byłam tak szczęśliwa, to była dla mnie taka wielka radość, bo ja normalnie czułam się uwolniona, taka swobodna, że pobiegłam do kwiaciarni, kupiłam kwiaty, przyniosłam i dziękowałam Panu Bogu i do dzisiaj dziękuję i później wstąpiłam do odnowy w Duchu Świętym i uwielbiam Boga i nieustannie dziękuję za to wszystko, co mi daje, bo naprawdę Pan Jezus, tak jak powiedział, że jak za życia swego tutaj na ziemi zbawiał, tak i teraz zbawia, jeśli w Niego uwierzymy i Jemu wszystko oddamy. Ja bardzo gorąco w to wierzę i teraz mam jeszcze inną taką trudność w rodzinie. Gorąco się modlę i całą nadzieję złożyłam w Panu i wierzę w to. Może to dłużej trwa, bo to jest inna sprawa. Ale tamto uzdrowienie tak szybkie i tak dotykalne, namacalne, że ja od tego czasu bardzo często, prawie że codziennie klękam przed Najświętszym Sakramentem i dziękuję Panu i za wszystko, co mi daje, bo bardzo dużo daje i no i Bóg zapłać za wszystko i za te katechezy, bo to Słowo Boże dla mnie to jest właśnie takim światłem i bo to jest takie prawda i miłość Boża, która przychodzi do nas. Także chwała Panu za wszystko i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Barbaro, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Już można mówić.
Bardzo tak? Proszę.
Jadwiga z Bydgoszczy. To, że księdza czuje pewien niedosyt w dzisiejszej katechezie. Mianowicie ja mówię w imieniu licznej w Polsce rzeszy niewidomych, dla których ta Ewangelia nie jest przenośnią, tylko którzy z tym kalectwem borykają się na co dzień. I bardzo żałuję, że ksiądz do nas nie skierował paru ciepłych słów, bo to wołanie jest naszym codziennym wołaniem, nieraz trwającymi kilkadziesiąt lat. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo proszę.
Józefa z Piaseczna.
Proszę bardzo, Panie Józefu, proszę o wyłączenie radioodbiornika.
Proszę bardzo.
Jesteśmy już na antenie, prosimy.
Można powiedzieć?
Tak, bardzo proszę.
Tak bardzo dziękuję, tak bardzo jestem wdzięczna za te dzisiejsze słowa. Dwa dni już prześladuje mnie powiedzenie mojej córki, tak strasznie dla mnie krzywdzące. I powiedzenie mojej wnuczki jeszcze bardziej złe, ale mniej mnie krzywdzące. I teraz słyszę audycję waszą, naszą, tą ukochaną naszą. Jak, że Pan Bóg, że Pan Jezus Chrystus ma mieć dom w naszym sercu. A ja sobie bez przerwy planuję, jak się odgrodzić w czasie świąt po tych strasznych słowach, które usłyszałam. W jaki sposób odejść, w jaki sposób się wyprowadzić na te trzy dni, w jaki sposób się odizolować. I teraz te słowa dają mi odpowiedź, że skoro Pan Jezus Chrystus normalnie musi zamieszkać w moim sercu, to gdzie ma się schronić w czasie świąt, jak się urodzi. I wszystkie moje żale pierzchu, jestem spokojna. Siedzę sobie z postanowieniem mocnym, że nic z tych złowrogich zamysłów nie zrealizuję, tylko się poddam corocznym rytuałom. Dziękuję najserdeczniej i życzę wszelkich łask Bożych dla wszystkich, którzy nam niosą tą mądrość i tą wiarę, która nas rzeczywiście zbawić może. Dziękuję najserdeczniej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dziękuję.
Chciałbym jedynie tu jeszcze dopowiedzieć do tej wypowiedzi pani Jadwigi z Bydgoszczy. W swoim doświadczeniu duszpasterskim miałem kontakt z osobami, które fizycznie nie widzą, ale dla mnie po tych doświadczeniach nie ma ludzi niewidomych. Można by było powiedzieć, że oni widzą więcej, bo widzą oczyma duszy. Mają wyczulone inne zmysły i to pozwala im głębiej poprzez ich cierpienie wejść w tajemnicę krzyża Jezusa. I dlatego też moja wypowiedź nie próbuje się tu usprawiedliwiać, ale takie jest moje doświadczenie, że oni widzą głębiej i nie należy się nad nimi litować, bo litość nie jest czymś pozytywnym. Oni są pełnowartościowymi ludźmi. Nie ma oni, my, wszyscy jesteśmy jedno i dlatego też, jeżeli mówimy o fizycznym niedomaganiu wzroku, to dla mnie takiego pojęcia nie ma. Są po prostu to ludzie, którzy są jeszcze bardziej wrażliwi na sprawy Boże.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Bardzo proszę.
Mówi Lucyna z Mazowsza. Dziękuję bardzo za piękną katechezę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Szczególnie pozdrawiam serdecznie panią Józefę, która dzwoniła kilka minut temu. Ponieważ sama jestem i mamą, i babcią, rozumiem jej trudne chwile, które przeżywa. I chciałabym powiedzieć, że zanim przyjdą święta Bożego Narodzenia, o których ona myśli, to jeszcze będzie wszystkich świętych i w tajemnicy świętych obcowania na pewno znajdzie wiele pociechy w modlitwie i radości. Później uroczystość Chrystusa Króla, gdzie Chrystus zakróluje w sercu nas wszystkich. I chcę powiedzieć jeszcze, że gdy chodzę na cmentarz, na cmentarzu w moim mieście jest taki pomnik, gdzie nad grobem, starym grobem zabytkowym, gdzie Chrystus rozłożonymi rękami jakby błogosławił wszystkich wchodzących na cmentarz i pod spodem jest napis Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. To właśnie ten fragment z Ewangelii, którą dzisiaj czytaliśmy, nad którą zastanawialiśmy się. Myślę, że tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zmarłych warto, abyśmy wszyscy zastanowili się właśnie nad tymi słowami, pochylili się nad tą Ewangelią, bo przecież te czytania kolejne zbliżające nas do uroczystości Wszystkich Świętych są jakby takim przygotowaniem, takimi małymi rekolekcjami do refleksji, do zastanowienia się, do pochylenia się nad przemijaniem, nad naszym życiem. I za to wszystko chwała Panu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, ojca prowadzącego, księdza profesora i wszystkich słuchaczy, a szczególnie podkreślam wszystkich, którzy dzisiaj dodzwonili się i ubogacali nas swoją refleksją nad Słowem Bożym przygotowanym na najbliższą niedzielę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Lucyno.
Raz Pani Lucynie dziękuję za to piękne świadectwo. Niech Pan Bóg właśnie błogosławi, bo Pani ma właśnie takie szczególne spojrzenie, właśnie oczy duszy, które spoglądają na rzeczywistość świata, codzienności, ale z perspektywy właśnie takiej Bożej. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego. Halo?
Ja chciałam do katechezy.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Nie chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Czardek, to jest parafia Drzewica Maria. Ja tak właśnie się zastanawiam, jak ten człowiek, który wołał, zlituj się, a później otrzymał tę łaskę, jak bardzo był wzruszony, prawda, jak się cieszył. Ja tak wchodzę w jego osobowość. I myślę sobie, jak ja bym się cieszyła, gdyby mnie Pan Jezus uzdrowił. Jakbym musiała krzyczeć z radości, prawda? Skakać po prostu. No naprawdę, a on tam żył i widział Pana Jezusa i Pan Jezus go się na pewno dotknął, czy on jego, prawda? A my teraz cóż, no tylko przyjmujemy Komunię Świętą i musimy w sercu być pokorni i wierzyć w to, że Pan Jezus właśnie nas odwiedza, a my Jego. No to tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Pani Mario.
Jeszcze raz Pani Marii dziękuję, ale właśnie ta radość była wyrażona w Ewangelii, że ten Bartymeusz cieszył się, ale było jeszcze coś więcej. Oprócz radości było pójście za Jezusem, szedł za Nim drogą, ten motyw drogi. On już pojawia się w Księdze Wyjścia, kiedy Izrael idzie drogą wiodącą ku ziemi obiecanej. Później Izrael idzie drogą wiodącą z niewoli także do ziemi obiecanej, z niewoli właśnie babilońskiej, a później Jezus wytycza nową drogę, drogą wiodącą do niebios. Oczywiście autor listu do Hebrajczyków mówi, że Jezus jako arcykapłan jest pierwszym, który nam przewodzi i nas prowadzi. Tak jak arcykapłan wchodził w Starym Testamencie wchodził do miejsca świętego świętych, ale wchodził sam z ofiarą kadzenia, z kadzidłem. Natomiast Jezus wchodzi do tego nowego przybytku, do tego nowego Aron HaKodesh, do nieba. Poprzez swoją śmierć, poprzez zmartwychwstanie zrywa tę zasłonę i wchodzi i wprowadza całą ludzkość. W wierze nam przewodzi. To jest właśnie ta droga wiodąca ku nieśmiertelności, ku życiu wiecznemu.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Pozdrawiam serdecznie księży w studiu i wszystkich, którzy są skupieni wokół naszego radia. Pozdrawiam i dziękuję. Chcę powiedzieć tak, że stanem, który uzdalnia człowieka do skutecznego wołania do Boga o pomoc, jest uświadomienie i jednocześnie uznanie własnej biedy. I to uznanie mojej biedy może się okazać w efekcie ogromnym bogactwem. Tak jak na przykład nie byłbym w stanie pojąć, czym jest łaska, jeśli nie poznam ciężaru grzechu, podobnie nie doświadczę, czym jest bogactwo Boga, jeśli nie uznam własnej biedy. No i jeśli to jest spełnione, no to rzeczywiście moje wołanie będzie skuteczne i gorliwe. Jednocześnie w moim zrozumieniu ten tłum to są te czynniki, które mają za zadanie osłabić moją wiarę. I tutaj potrzebna jest odwaga. Wiara jest takim przedziwnym mechanizmem, że ona jednocześnie w tą odwagę człowieka wyposaża. Jeśli zaś chodzi o moją wiarę, to nie chcę się na jej temat wypowiadać, bo już na jej temat wypowiedział się Pan Jezus. Powiedział on, że gdyby była tak wielka jak ziarnko gorczycy, dalszy ciąg jest znany. To tyle. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Ja tylko, Panie Pawle, chciałbym dopowiedzieć, że to Jezus daje nam wiarę, daje nam wiarę i odwagę. I tutaj mamy taki fragment Ewangelii według świętego Marka, kiedy to Jezus kroczy po jeziorze. To jest fragment z 6 rozdziału, to jest werset 47. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On, czyli Jezus, sam jeden na lądzie, widząc, jak trudzili się przy wiosłowaniu. Trud, właśnie to wiosłowanie, to jest właśnie nasze zmaganie się. To, co mamy dzisiaj w czytaniu, że święty Paweł mówi, co mam wybierać, dobro albo zło, nieszczęsny ja człowiek, bo wiatr był im przeciwny. Jezus przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Oni, gdy go ujrzeli, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Ale Jezus mówi: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I te słowa właśnie kieruje do każdego z nas, do każdego swojego dziecka. Jezus, odwagi, ja jestem. To, co mamy w tej starotestamentalnej formule właśnie ego, eimi, czyli ja jestem. Wszystkie nasze modlitwy, świadectwa, zapytania chciałbym zakończyć modlitwą, która jest jakby taką kolektą, zebraniem wszystkiego. Jest to modlitwa świętego Augustyna, który modlił się: o Boże, Ty, który dajesz światło cielesne oczom ciała, czyż nie możesz użyczyć czystym sercom niegasnącego światła? O Słowo Boże, Ty jesteś zdrojem, a zarazem światłością. Dla spragnionego jesteś zdrojem, dla ślepego światłem. Spraw, aby otwarły się moje oczy, aby widzieć światło, aby otwarły się moje usta, usta mojego serca, by pić ze źródła. Piję to, co widzę i słyszę. Boże mój, mówi święty Augustyn, Ty jesteś wszystkim dla mnie, jesteś wszystkim, co miłuję. Ty jesteś wszystkim dla mnie, jeśli jestem godny. Jesteś dla mnie chlebem, jeżeli jestem spragniony. Jesteś dla mnie wodą, jeżeli pozostaję w ciemnościach. Jesteś dla mnie światłem, które nie znika. Jeżeli jestem nieodziany, jesteś dla mnie szatą nieśmiertelności. Przepiękne słowa. I słowa modlitwy Orygenesa. Panie Jezu, połóż ręce na moje oczy, abym zaczął patrzeć na te rzeczy, które można widzieć. Nie na te rzeczy, które można widzieć, lecz na te, których się nie widzi. Otwórz mi oczy. Uczyń jasnym spojrzenie serca, które ogląda Boga w duchu. Tak właśnie mówił Orygenes. I korzystając właśnie z okazji i z życzliwości i dobroci ojców redemptorystów, chciałbym podziękować i pozdrowić przede wszystkim księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza diecezji włocławskiej, księdza prałata Stefana Spychalskiego, proboszcza parafii Lubień Kujawski, kapłanów, siostry zakonne pracujące w naszej parafii, wszystkich członków dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w Lubieniu Kujawskim, Nieszawy, Konina. Chciałbym pozdrowić swoich rodziców, siostrę, chorych, niewidomych oraz wszystkich. Nie chciałbym nikogo pominąć. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Jednocześnie proszę o modlitwę w mojej intencji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Dzisiejsze nasze biblijne zamyślenia w audycji Szukając Słowa Bożego prowadził ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.